Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
No i wracamy do popołudnia, no, do kodysei wyborczej, do popołudnia, to jeszcze nam trochę brakuje. Godzina 10.37, ma teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczorajsza wizyta Donalda Tuska na Ukrainie, trochę niespodziewana, ale jak wszystkie wizyty na Ukrainie nie są zapowiadane, to kwestie bezpieczeństwa pewnie grają rolę, ale może i też kwestie polityczne, tak? Czy inaczej wspólna konferencja prasowa, co się rzadko premierowi polskiemu zdarza, z pytaniami od dziennikarzy, co się jeszcze rzadziej Donaldowi Tuskowi zdarza, żeby taką odbywać, żeby można było go o coś zapytać. No i po pierwsze zgrzyty z dziennikarką Radia Swoboda o ludobójstwo na Wołyniu, no ale też wymiar pokojowy. Donald Tusk podkreślił, że Polska oczywiście pomaga Ukrainie, ale nie może pomagać za bardzo, bo sama jest krajem frontowym. No a poza tym, że Polska będzie uczestniczyć w procesie pokojowym. Pytanie, na jakich warunkach i jaka będzie rola Polski pod rządami Donalda Tuska w układaniu architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej na nowo?
Pewne sygnały mamy, no chociażby fakt, że wcześniej prezydent Ukrainy przeprowadził rozmowy z Niemcami, później z Austriakami, co zważywszy na geopolityczne usytuowanie Polski, pokazuje, że do Niemiec dalej niż do Polski, ale też z oczywistych powodów to Polska graniczy z Ukrainą, a nie Niemcy. A więc można powiedzieć, że to jest taki oczywisty, prosty sygnał, zresztą puszczany od dłuższego czasu przez prezydenta Zełenskiego. Pamiętam jego rolę w zasadzie w wyborach w Polsce, a więc z jednej strony ta wypowiedź czy też reakcja wcześniej na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych wspierająca między innymi ambicje niemieckie dotyczące wejścia w skład stałych członków Rady Bezpieczeństwa. To jest jeden z największych snów, marzeń geostrategicznych Niemiec, no i tutaj swoistym adwokatem Niemiec okazał się Zełenski, co było ewidentnym działaniem na rzecz niemieckich interesów, niekoniecznie na rzecz interesów Europy Środkowej, niekoniecznie nawet na rzecz interesów ukraińskich. No, Niemcy przekonywali, że Polacy już to, co mieli, to dostarczyli, a w tej chwili silniejsze gospodarczo Niemcy, mające większe wpływy, są ważniejsi dla Ukrainy od Polski, w związku z tym życzyliby sobie, aby Ukraina się w jakimś tam stopniu dystansowała wobec Polski. Rzeczywiście Zełenski tego typu oczekiwania spełniał też. Przypomnijmy sobie bardzo agresywne wejścia kapitałowe niemieckiej gospodarki, która słynęła wcześniej z takich działań o charakterze korupcyjnym, no nie tylko przecież dokonywanych na terenie Polski, ale właśnie na obszarze Ukrainy. I tutaj było daleko idące współdziałanie kapitału niemieckiego i rosyjskiego w tego typu aktywności. Przypomnijmy w tle projekt Nord Stream 2, któremu no, kanclerz Scholz oddał sporo swojej aktywności, swojego życia. Przypomnijmy sobie przecież, że on jeszcze jako wiceszef Angeli Merkel, odpowiedzialny za finanse, chciał dużą łapówką przekonać Trumpa, aby zdjął sankcje amerykańskie z Nord Stream 2. Więc Scholz, który wielokrotnie przed wybuchem wojny deklarował, że fundamentem polityki niemieckiej jest strategiczny sojusz z Rosją. Później raptem rzekomo dokonał pewnego zwrotu, ale jak wiemy, w praktyce wyglądało to znacząco inaczej. W związku z tym...
rozwiązać. Audycja jest na żywo, co można usłyszeć. A my, kiedy opanowaliśmy już dobijanie się do pana profesora, to wracamy do rozmowy i do tych relacji i o tym miejscu Polski między Niemcami, Ukrainą, Francją też, no i nade wszystko Stanami Zjednoczonymi.
Znaczy, też pamiętajmy, że ciąży na Tusku i na Polsce, no bo dotyczy to przecież w tej chwili premiera państwa polskiego. Ów szokujący mariaż z Putinem, bo przecież główną strategią realizowaną przez Rosję, który ma podważyć relacje ukraińsko-polskie, także w tym wymiarze strategicznym, bo nie ulega wątpliwości, że od tych relacji na poziomie strategicznym bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o przyszłość całej Europy. Otóż przypomnijmy sobie ujawnioną po latach przez ministra spraw zagranicznych w ekipie Tuska, pana Sikorskiego, ta rozmowa, w której Putin zaproponował Tuskowi wspólny podział Ukrainy, rozbiór Ukrainy. No po pierwsze, wiadomo, co znaczy w Polsce, w świadomości Polaków, w ogóle wplątywanie nas w jakąkolwiek awanturę dotyczącą rozbioru innego państwa. To zrozumiałe, że dla nas ma to jednoznaczną historyczną korelację z wydarzeniami, które odegrały bardzo dramatyczną rolę w historii Polski. Co więcej, w tym kontekście dotyczy to w ogromnym stopniu właśnie Rosji. No i fakt, że na Kremlu Tusk podczas pierwszego spotkania z Putinem w 2008 roku, kiedy on jechał tam z wizją wymuszoną przez Berlin, aby Polska przywiozła pakiet dokonujący radykalnej zmiany polskiej polityki wschodniej. Tusk słyszy, że Putin chce wysadzić w powietrze cały porządek europejski, bo naruszenie terytorium Ukrainy, doprowadzenie do rozpadu, ewentualnie podziału tego państwa oznaczało największy wstrząs geostrategiczny w skali także nie tylko kontynentu europejskiego, ale w wymiarze globalnym. No i co robi Tusk? No, przemilcza tą historię wobec prezydenta Rzeczpospolitej, a więc wobec majestatu państwa polskiego, narusza na ogromne zagrożenie w tym wymiarze bezpieczeństwa przyszłość państwa polskiego. Milczy na ten temat w rozmowach z sojusznikami, także z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale realizuje dalej przerażającą politykę rosyjską, na przykład paraliżowania prac dotyczących tarczy antyrakietowej. Tej tarczy, która ostatecznie nie powstanie, bo ta tarcza w Redzikowie, z którą mają do czynienia, nijak się ma do tego projektu, który zaproponował prezydent Bush i który został zrealizowany. To przypomnijmy, to był projekt, który spowodowałby, że no, całe lata wcześniej Amerykanie na terytorium państwa polskiego mieliby swoją stałą bazę obsadzoną przez w granicach 1500 żołnierzy, ale projekt ten zrealizowany ostatecznie tylko i wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych proponował nam ogromny sojusz strategiczny, no bo instalację, która miała być tylko w Polsce i radar umieszczony w Czechach, czyli te dwa państwa połączone byłyby potężnym sojuszem strategicznym, dlatego że w tym projekcie Busha ten system, który miał być zbudowany w Polsce, miał ogromne, kluczowe znaczenie w tym wymiarze strategicznego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym uderzeniem nuklearny. Więc naprawdę ten pakiet wiarygodności Tuska w tych konotacjach, w relacjach z Rosją, a przecież po drodze jest 2010. Bez 2008, bez tej rozmowy, w swoistym szantażu ze strony Putina, a więc w pokazaniu, kim Putin jest, bardzo niebezpiecznym bandytą. Bez tego faktu nie byłoby 2010, z całym ogromnym obciążeniem dotyczącym przecież całego obszaru państw Europy Środkowej, bo 2010 sparaliżował państwa tego regionu, ale też sparaliżował i zmienił politykę Polski. To 2010 odgrywa taką samą rolę w strategii rosyjskiej jak swego czasu Katyń, czyli jak pamiętamy, Katyń został wykorzystany przez Rosjan do sparaliżowania nas w ramach koalicji toczącej wojnę z Niemcami. To był jeden z tych argumentów, który spowodował, że Rosjanie wywalczyli zmniejszenie znaczenia polskiego rządu migracyjnego, polskiego rządu na uchodźstwie, a później było fundamentem władzy PRL-owskiej. I bardzo wielu dzisiaj ludzi, którzy mają swoje korzenie w PRL-u, począwszy od prezydenta Kwaśniewskiego, jak ktoś tam chce, może sobie poszukać jego wypowiedzi dotyczące Katynia, później dokładnie kształtowali ten sam obraz dotyczący Smoleńska, że to jest absolutnie niewyobrażalne, że człowiek, który mógł zabić przywódcę grupy Wagnera, strącając samolot z najbliższego ekipą, który mógł uczestniczyć w strąceniu samolotu malezyjskich linii, to nie mógł tego dokonać w przypadku zamordowania elity państwa polskiego i dowództwa sił zbrojnych państwa polskiego. Więc naprawdę fakt ciągnący się potężnych, dziwnych, szarych kwestii dotyczących przeszłości Donalda Tuska rzutuje na jego wiarygodność, ale także na zdolności oddziaływania na niego Federacji Rosyjskiej. Naprawdę mamy niekończący się spektakl niszczenia instytucji państwa polskiego według dosłownie wzorcowego projektu wojny hybrydowej, jaką przewidział obecny szef sztabu, pan generał Gierasimow. Dokładnie elementy całej struktury państwa polskiego, które są niszczone. Policja, prokuratura, wymiar finansowy, wymiar naukowy, atak na opozycję, atak na media, no to są przecież rzeczy wręcz nieprawdopodobne, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że to się dzieje w ramach Unii Europejskiej, państwa, które jest częścią Unii Europejskiej, a każdy z tych elementów podważa fundamenty systemu demokratycznego. Atak na media, wyłączenie sygnału telewizji publicznej, a więc jednego z kluczowych elementów infrastruktury krytycznej państwa polskiego, no jest wręcz czymś, na co sobie nawet Putin nie pozwolił w momencie, w którym pacyfikował media w okresie trzech pierwszych swoich lat władzy. Można powiedzieć, że Putin zrobił mniej niż Tusk, jeśli chodzi o te pierwsze lata sprawowania swojej władzy, aby spacyfikować, zniszczyć opozycję wobec tego, co robi dzisiaj Tusk, a ostatniego wydarzenia przecież, które sprowadzają się w zasadzie do podważenia jakiegokolwiek za chwilę sensu przeprowadzania wyborów prezydenckich w Polsce, dlatego że spacyfikowanie, czy doprowadzenie do sytuacji, gdzie Państwowa Komisja Wyborcza staje się elementem wojny politycznej, w której decyzje nie są podejmowane jednogłośnie, ale na zasadzie klucza, gdzie pan Ryszard Kalisz jest swoistym symbolem podejmowanych decyzji dzisiaj przez Państwową Komisję Wyborczą, a więc człowiek, który powiedziałbym jest najbardziej szokującym przykładem owych wpływów PRL-owskich w Polsce, jeśli weźmiemy pod uwagę jego naprawdę relacje ze strukturami byłego PRL i jakby myślenia w tego typu logice czy filozofii, bo naprawdę z myśleniem lewicowym wiele to nie ma wspólnego. Już naprawdę szkoda słowa, by analizować tego typu decyzje, które rujnują fundamenty bezpieczeństwa prawnego, bezpieczeństwa politycznego państwa polskiego, a generalnie bezpieczeństwo, czy funkcjonowanie, istnienie Rzeczpospolitej, no to jeśli na to spojrzymy w tym kontekście, to rzeczywiście fakt, że Donald Tusk pojawił się w Ukrainie po momencie, kiedy objął władzę, jeśli dobrze pamiętam, dwukrotnie. Jak pamiętamy, premier Zjednoczonej Prawicy był pięciokrotnie na Ukrainie w momentach kluczowych. Natomiast przez cały czas, kiedy Tusk był w opozycji, nie pojawił się ani razu w Ukrainie, ani razu też ja nie słyszałem żadnej jego akcji, która miałaby na przykład prowadzić do tego, aby przekonywać Niemców do zwiększonej aktywności wobec Ukrainy. Nie słyszałem, że próbował przekonywać Merkel, aby przybyła na terytorium Ukrainy, nawet wówczas, kiedy już przestała być kanclerzem, aby swoim autorytetem wesprzeć aktywność tego państwa w obronie bezpieczeństwa, ale także w jakimś tam stopniu porządku geostrategicznego całej Europy. No nie przypominam sobie, a przypominam sobie sytuację, gdzie ten jeden z najbliższych współpracowników Angeli Merkel wręcz unikał jakichkolwiek konotacji, jakichkolwiek nawet gestów wobec pojawienia się na Ukrainie, natomiast systematycznie atakował jakiekolwiek próby chociażby rozbudowy infrastruktury krytycznej wzdłuż granicy z Białorusią. No i też przypomnijmy sobie symboliczną scenę, kiedy pani Merkel już jako osoba, która opuściła urząd kanclerski, chodziła sobie po Florencji, zwiedzała sobie Florencję, a prezydent Zełenski na konferencji po masakrze w Buczy zwrócił się wprost do pani Merkel, że te ofiary zamordowane w Buczy bezpośrednio są konsekwencją polityki prowadzonej przez Angelę Merkel. To są takie dwa, zresztą media wówczas pokazywały, zderzały ze sobą zdjęcia ofiar Buczy z uśmiechniętą panią Merkel, oddychającą w kontekście, czy też zwiedzającą Florencję. No można powiedzieć, że właśnie to była też jakby kwintesencja postawy Tuska. No i teraz rzecz, która pojawiła się podczas owej konferencji, która w jakimś tam stopniu radykalnie zmieniła charakter wcześniejszej narracji premiera Tuska, mianowicie kwestia Wołyńska. Jak pamiętamy, wcale niedawno media sprzyjające rządowi, czy w zasadzie media rządowe, po fakcie, że TVN i Polsat zostały określone jako media strategiczne, można powiedzieć, że to są instrumenty władzy, czy instrumenty propagandy Tuska. Otóż, jak pamiętamy, te media mówiły o wielkim przełomie w relacjach z Ukrainą właśnie dotyczących kwestii wołyńskiej. No i raptem podczas konferencji, kiedy Tusk otrzymał pytanie od ukraińskiej dziennikarki dotyczącej między innymi kwestii pomników banderowskich w Polsce, ale także kwestii dotyczącej Wołynia, czego jeszcze oczekujemy, jeśli chodzi o sprawę Wołynia, aby zamknąć tą kwestię. No to usłyszeliśmy kilka słów, które bez kontekstu, bez znajomości tego, kim jest Tusk i co wyprawia w tej chwili w Polsce, mogłyby brzmieć w miarę poprawnie, aczkolwiek radykalnie odbiegają od tego, co głoszono, co rząd głosił wcale nie tak dawno, a więc właśnie, że został dokonany jakiś wielki przełom. Nie, z tych słów dokładnie wynika coś odwrotnego, to znaczy zostawmy tą sprawę w zasadzie, odwołajmy się do mądrości obu stron. No, kwestia...
Ale to, że we Lwowie Donald Tusk jakoś cofnął się ze stanowiskiem, czy to twarde stanowisko, które reprezentował w Warszawie, we Lwowie już było znacznie bardziej zmiękczone?
Ja powiem tak, że poważna analiza jakichkolwiek przekazów premiera Tuska mija się z celem, dlatego że to jest człowiek, który dla mnie osobiście, jako analityka, też jestem politologiem, z jego wyczyny dotyczące aktywności wobec państwa polskiego, wobec takich antydemokratycznych działań, czyli w zasadzie niszczenia demokracji w Polsce, są wręcz bez precedensu. To znaczy, można powiedzieć, że i to mówię z całą stanowczością, że Polska w tej chwili nie jest państwem demokratycznym, nie spełnia kryteriów państwa demokratycznego, i zmierzamy coraz bardziej w stronę systemu autorytarnego, którego ideologią ma być owa demokracja walcząca. Demokracja walcząca to jest coś takiego jak tak zwana totalna opozycja. Jak pamiętamy, podczas okresu funkcjonowania w ramach opozycji, Niemcy wymyślili dla Tuska taką formułę polityczną, totalna opozycja. No to tylko Niemcy mogli coś takiego wymyśleć, bo historia demokracji nie zna takiego pojęcia. Ono jest bliższe systemom autorytarnym niż demokracją. Totalnej opozycji po prostu, czyli totalnie antysystemowej opozycji w ramach systemu demokratycznego nie ma i nie może być. No i mamy tego człowieka dzisiaj, który przekłada tą logikę totalnej opozycji na totalny rząd. To znaczy, ten rodzaj zrozumienia, czym jest demokracja, czyli ta jego wolicjonalność, to, że wola Tuska jest dzisiaj prawem i to on decyduje, jakie są granice przestrzegania i nieprzestrzegania prawa, kto jest obywatelem, kto może być uwięziony, kto może być skierowany pod ten walec medialny, sterowany, jak widzimy, przez ekipę Tuska, czyli totalna propaganda realizowana przez strategiczne firmy dla Tuska, firmy medialne, czyli żołnierze wynajęci jak żołnierze w wojnie ideologicznej. Wracamy jako żywo do czasów PRL-owskich, czasów powstania wojennym, gdzie przecież pamiętamy, że niektórzy żołnierze, niektórzy dziennikarze występowali w mundurach wojskowych, byli powołani do aktywności politycznej, czyli sformatowano ich jako żołnierzy walczących na froncie propagandowym. No i dzisiaj dwie firmy zostały wystawione w takiej roli, takich żołnierzy walczących na froncie wojny ideologicznej przeciwko opozycji, czyli naprawdę, jeśli ktoś ma odrobinę dystansu do tego, co się dzieje, to tylko Hollywood mógłby wymyśleć większą paranoję i większą parodię demokracji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. No, nie przyjąć...
Musimy się z tej sytuacji jakoś odnajdywać, także polskie państwo i polityka zagraniczna jakoś musi się odnajdywać, aż pewnie to nie ułatwia budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Profesor Piotr Grochmalski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A kończymy, stawiamy kropkę, bo wybiła godzina 11. To czas na serwis informacyjny. Państwo słuchają Radia Wnet. To jest audycja wyborcza, która jeszcze będzie trwać przez godzinę.